Moi drodzy, chciałbym dzielić się, przypomnieć właściwie słowo, które mam w takim cyklu odnośnie powołania, jak rozpoznać swoje powołanie. I tak kiedy rozmyślałem i wcześniej, i jeszcze wczoraj, i wieczorem nad tym, chciałbym przypomnieć i chciałbym, żebyś przypomnieć tą kwestię. Chciałbym, żebyście otworzyli Ewangelię Mateusza, 25 rozdział. I dzisiaj przeczytam troszeczkę inaczej. Zawsze czytam od środka ten fragment, który jest takim, ten rozdział, który jest takim szczególnym rozdziałem. Ale czytamy tak, 25 rozdział Ewangelii Mateusza, czytamy, przeczytam od pierwszego wiersza do gdzieś 15, może jeszcze kawałek dalej. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając, rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności odjechał. Ja się na tym zatrzymam, na tym fragmencie Bożego Słowa. My doskonale, ci, którzy czytają Boże Słowo, doskonale wiedzą, że ta historia o talentach kończy się rozliczeniem. Rozliczeniem z tego, co Pan dał swoim sługom, kiedy odjechał. A później, kiedy czytamy dalej ten rozdział, pamiętacie, jest to rozdział o sądzie ostatecznym. Kiedy całe narody, wszyscy ludzie muszą stanąć przed tronem Boga i On dokonuje sądu, od którego nie ma ucieczki i przed którym, na którym musi zjawić się każdy człowiek. I pamiętacie, tam jest ta historia, że ludzie będą rozdzieleni na sądzie. Jedni będą po prawicy Pana ustawieni, a inni będą po lewicy Pana ustawieni. I ja sądzę, że to będzie takie bardzo wyraźne i jasne, że rozkaz Pana, czy też to światło, to zrozumienie Pana, kto jest Jego, a kto nie, kto jest zbawiony, a kto nie, kto będzie usprawiedliwiony, a kto nie, to będzie w mgnieniu oka. Jedni będą ustawieni z prawej strony, inni będą ustawieni z lewej strony. A więc 3 obrazy są w tym rozdziale. Pierwszy mówiący o oblubienicy. Oto oblubienica w postaci 10 panien, które oczekują na oblubieńca. Drugi obraz to są słudzy, albo inaczej oblubienica, która jest przeznaczona do posługiwania dla swojego oblubieńca tutaj na ziemi, zanim on przyjdzie. I każdy spośród tej oblubienicy jest obdarowany czymś, aby mógł swojemu oblubieńcowi, zanim on przyjdzie, zanim ją poślubi oficjalnie, weźmie ją sobie za żonę na wieki, i już nigdy nic ich nie rozłączy. Halleluja. To będzie tak, jak Słowo Boże mówi, że kiedy mąż i żona biorą ślub, to robią do, aż ich śmierć nie rozłączy, a tam wieczność ich już nie rozłączy. Nic nas nie rozłączy. Ale i to jest drugi obraz i później jest ten obraz takiego rozliczenia. Co zrobiliśmy? Czy też jak on nas postrzega przed swoim obliczem? Kiedy czytamy ten fragment o tych 10 pannach, kiedy czytaliśmy go teraz, jeżeli uważnie go czytałeś, albo może uważnie słuchałeś, to na pewno jesteś dotknięty, a powinniśmy być dotknięci i porażeni tym, że są rzeczy, których jeśli nie zrobię przed obliczem Boga teraz, to jutro może być za późno. Jeżeli teraz nie odpowiem na głos Pana, to jutro mogą być przede mną drzwi zamknięte, bo Pan przyjdzie i zamknie drzwi. I możesz powiedzieć, Panie, ale przecież ja chodziłem do tego zboru. Ja uczestniczyłem w nabożeństwach. Panie, przecież ja śpiewałem pieśni. Ja nawet się modliłem. A Pan powie, ale ja Cię nie znam. Wiecie, będzie to, Jezus maluje tu obraz, jaki dotyczy z tego punktu widzenia ludzkości, sądu. I nawet jeśli są to sprawy rodzinne, to gdyby na przykład ojciec był sędzią, a miał dokonać sądu nad swoim synem, czy swoją córką, cokolwiek, kogokolwiek, i to w tym momencie on już ich nie zna jako syna i córki. On pyta imię i nazwisko, skąd jesteś? I mógłby powiedzieć, jak to? Przecież ojcze, ja w twoim domu byłem, ja przecież byłem razem z tobą. Mówi, to jest zupełnie co innego. Teraz jesteśmy w innym miejscu. Są zupełnie inne relacje, inne zasady. Proszę podać imię i nazwisko. On mówi, nie znam cię. Jednych zna, innych nie zna. To jak? Bóg, który wie wszystko, on nie zna kogoś. Znowu to jest obraz. W tym momencie on chociaż wie, kim jesteśmy, on mówi, co do królestwa i zbawienia, już cię nie znam. Mocny obraz, prawda? Bardzo mocne słowo, które Jezus mówi, chcę, żeby mój Kościół czuwał, moja oblubienica przygotowała się, bo o tej godzinie, o tym dniu nikt nie wie, kiedy on przyjdzie. I wiecie, kiedy studiujemy Boże Słowo i może macie sami własne przemyślenia, co to znaczy, że jednym zabrakło oleju, innym nie. Czym jest w ogóle ta oliwa, której zabrakło? Bo jednym zabrakło, a innym nie zabrakło. Jedni się zatroszczyli, żeby ją mieć, a inni nie zrobili nic, żeby ją mieć. Wiecie, tutaj taki jest w tym obrazie ta historia, że zdrzemnęły się wszystkie. To znaczy, że Kościół przechodzi różny czas i różny okres. Jest czas ożywienia, czas pałania miłości do Pana, czas zaangażowania, czas, że jesteśmy gotowi ponieść wielki trud, ale później gdzieś stygniemy, letniejemy i zaczyna nam wszystko urażać, przeszkadzać, a nawet zdrzemniemy się. I nie odczuwamy, czy nie stoimy na miejscu swojego posterunku i relacji i społeczności z Bogiem. W każdym razie Pan na pewno przez Ducha Świętego i swoje słowo przygotuje oblubienicę. Dlatego, że ten obraz mówi, że oblubienica została przygotowana. Pomimo tego, że my zawodzimy, pomimo tego, że mamy różny czas, to jednak jeśli twoje serce jest ciągle wołające i pragnące Boga, Pan ciebie przygotuje. I będziesz zachowany w tej chwili, w tym dniu, kiedy rozlegnie się głos trąby. I słuchajcie, w tym momencie już nic nie będziemy w stanie zrobić. Ja kiedyś naiwnie, głupio myślałem taką rzecz. Pamiętacie, kiedy rozbił się, nie jeden samolot polski się rozbił. Ale myślę o samolocie, który rozbił się, w którym leciało dwóch wierzących braci. Przyjechali po latach odwiedzić Polskę, swoje rodziny, swoje miejsca. I wsiedli do samolotu w Warszawie i nie dolecieli. Ten samolot się rozbił. I tak sobie rozmyślałem. I tak żeśmy dywagowali między sobą jako wierzący ludzie. Co się działo w tych ostatnich sekundach, czy tej minucie, kiedy przyszła świadomość, nic się nie uratuje. To jest koniec. To jest koniec ich życia. Już nic nie będzie można zrobić. I myśleliśmy może, że oni stanęli i zaczęli głosić Ewangelię. Myślę, że to było zbyt optymistyczne. Bo nawet w takiej chwili ludzie wcale nie myślą o Bogu, albo nie wszyscy myślą o Bogu. Albo się jeszcze bardziej zatwardzają, albo jeszcze bardziej się odwracają od Boga. A czy pytanie jest, czy rzeczywiście jest to czas teraz? Czy oni byliby w stanie pozbierać swoje myśli, aby kogokolwiek przyprowadzić do Boga? Gdzieby musiał usłyszeć, no wiecie, gdzieby musiał się opamiętać i tak dalej, tak... Trudna sytuacja. To nie znaczy, że nie są możliwe sytuacje dla Pana. Ktoś tu może w ostatniej chwili zawołać, który ma już pewną świadomość i który długo zwlekał, krzyknąć, Boże, ratuj, zbaw mnie. Może coś takiego być, bo Boża łaska jest ogromna. Ale to było naiwnością z mojej strony. Oto, kiedy On przyjdzie, kiedy rozlegnie się głos, Biblia mówi, to będzie jak mgnienie oka, to będą ułamki sekundy. Ktoś to mgnienie oka policzył, ale teraz nie pamiętam, jaki to jest ile dziesiętnych sekundy, kiedy rozlegnie się krzyk, oto oblubieniec. I moi drodzy, to jest czas, aby iść na spotkanie, ale możemy pójść tylko wtedy, kiedy nasza społeczność z Panem jest bliska, kiedy my z Nim żyjemy, kiedy my Go wyglądamy, kiedy my zastanawiamy się, kiedy On przyjdzie i wołamy razem z Duchem Świętym, przyjdź Panie Jezu. Co jest tą oliwą? Co sprawia, że jedni będą przygotowani, a drudzy nie? Ja mam kilka odpowiedzi. Nie mam jednej i ciągle poszukuję, muszę wam powiedzieć. Ale mam kilka odpowiedzi. Myślę, że jedną z tych rzeczy, którą można powiedzieć, że to jest ta oliwa, której zabrakło, to jest to chodzenie w pełni Ducha Świętego. To jest to, aby być, pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu. Moi drodzy, nie myślę tutaj o kwestii, że ktoś przeżył chrzest, ktoś nie przeżył chrzest w Duchu Świętym, chociaż wszyscy powinni o to zabiegać. Ale chodzenie według Ducha, chodzenie w społeczności z Panem. A wszyscy powinniśmy zabiegać o to, aby także przyjąć Jego moc. W każdym razie jest to chodzenie, jest to ten olej, jest to ten owoc, wydawanie tego dobrego owocu, który powinien być w życiu każdego wierzącego. A my wiemy, co to jest. To jest miłość, to jest radość, bo to jest pokój, to jest cierpliwość, to jest uprzejmość i tak dalej. Jeśli to Pan w nas będzie widział, jeśli będzie widział swój obraz w nas, to On powie, przyjdź. Ja chcę Ciebie mieć u siebie. Ale myślę, że tą oliwą jest jeszcze coś innego. Moi drodzy, myślę, że to jest to, co, o czym możemy mówić, że jest to życie, życie w posłuszeństwie, w respektowaniu Bożego Słowa. A więc będziesz gotowy, będziesz pełen tej Bożej oliwy i Twoje życie będzie, kiedy będziesz posłuszny Słowu, które On kieruje do nas, kiedy otwierasz je, czytasz, rozumiesz i je czynisz. Kiedy czynimy to, co Bóg do nas mówi w swoim Słowie. Ale myślę też w tym kontekście, jakim zostało to umieszczone Słowo. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem. Popatrzcie, wiersz 13 mówi, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Czyli inaczej mówiąc, oblubienica będzie gotowa i oblubienica przygotowuje się przez posłuszeństwo, przez to, że szuka pełni Ducha Świętego i relacji z Panem, ale też oblubienica przygotowuje się przez to, że wie, że rozumie, że ma służyć swojemu oblubieńcowi. Bo jej rozdano talenty i dary, aby służyć. Moi drodzy, jak to jest niezwykle ważne, oto tu jest na koniec powiedziane tego drugiego obrazu, a nieużytecznego, wiersz 30, sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam bowiem będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jeśli chcesz, jeśli chcemy być gotowymi, mamy chodzić z Panem, prosić o Jego pełnię, mamy wydawać dobry owoc, nasz charakter powinien być przekształtowany i ciągle przemieniany przez Boże Słowo, tak aby Chrystus był coraz bardziej, Jego charakter w nas widoczny, ale też mamy być ludźmi, którzy służą Panu i służą innym. Popatrzcie znowu na ten rozdział. Kiedy staniemy przed sądem, albo kiedy narody staną przed sądem, co powie do tych polewicy? Byłem chory, a nie odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, nie byliście przy mnie. Potrzebowałem tego i tamtego, w ogóle was nie było. O czym tutaj jest mowa? O tym, że ci ludzie nie dostrzegali innych, nie dostrzegali potrzeb, nie dostrzegali tego, co mogliby zrobić. Wiecie, to pięknie razem koreluje z tym, co Jezus powiedział na pytanie, Panie, a kto jest moim bliźnim? A Jezus mówi, nie, kto jest, tylko czy Ty jesteś bliźnim dla innych. A więc jeżeli widzisz potrzebę, widzisz trudną sytuację, widzisz, że ktoś cierpi, widzisz, że ktoś potrzebuje modlitwy, ktoś potrzebuje Twojej pomocy, ktoś potrzebuje Twojego wsparcia, a Ty z tym nic nie robisz, to jakbyś dla mnie nic nie zrobił. Tak jakbyś mnie ominął, tak jakbyś mnie pozostawił. Dlatego, moi kochani, Biblia jest czymś dynamicznym. I życie z Bogiem jest czymś dynamicznym. To nie są religie wschodu, które mówią, skoro tak się urodziłeś w takiej grupie ludzi, biedny czy bogaty, już takim musisz pozostać, już nic nie możesz zmienić, to jest twoja karma, to jest twoje przeznaczenie. Ale to nie jest nauka Bożego Słowa, to jest pogańskie myślenie. Ale kiedy Bóg nas zbawia, kiedy Bóg czyni nas swoimi synami i córkami, kiedy czyni nas swoimi dziećmi, czyni nas ludźmi dynamicznymi, czyni nas ludźmi, którzy nagle otwierają się na potrzeby innych i są gotowi ze względu na Pana służyć innym. I służą innym. I robią wszystko. I zastanawiają się, co dobrego mógłbym zrobić, aby inni byli podniesieni, aby inni byli ubłogosławieni, aby innym było pomożone. Dlatego tu jest taki zarzut, kiedy Jezus opowiada w Mateusza 20 rozdziale od 1 do 16, pamiętacie, kiedy wychodzi gospodarz na rynek i tam zastaje ludzi, którzy są bezczynni. Wychodzi o różnej porze dnia i za każdym razem najmuje robotników do swojej winnicy. I pyta ich, dlaczego tutaj bezczynnie stoicie? Kochani, musimy sobie zadać pytanie. Ja mówię tak, wszelka służba, wszelkie posługiwanie w Kościele, bez względu na to, cokolwiek byśmy nie robili, jest dla nas przywilejem, jest dla nas ogromną radością i Pan dał nam łaskę, że możemy usługiwać Jego Kościołowi. I wcale też nie oznacza to, że to dotyczy akurat tego, co robimy w zborze, ale też całe nasze życie jest służbą, gdziekolwiek jesteśmy, w szkole, w pracy, gdziekolwiek, my służymy Panu. My dajemy świadectwo tym, co mówimy, a jeszcze większe świadectwo tym, co robimy. Kiedy ludzie patrzą na nas, kiedy mogą widzieć, ten człowiek jest inny, on żyje inaczej. Dlaczego on żyje inaczej? Dlaczego on nie przeklina? Dlaczego on się nie złości? Dlaczego on nie robi różnych takich rzeczy, których ludzie na co dzień robią? Bo jesteśmy sługami Pana. Jesteśmy sługami Boga. Tak więc mamy oblubienicę, która ma być przygotowana. Jednym z tych elementów, jeżeli chcemy, żeby nasze lampy miały olej, to jesteśmy tymi, którzy obracają swoimi talentami, swoimi darami, tym, co Bóg nam dał. I nie wcale po to, żeby siebie pokazać, ale żeby wykonać wolę Bożą, którą Pan nam wyznaczył. Zadanie, które Pan nam wyznaczył. Żeby Pan był w tym wszystkim uwielbiony i żeby Pan był przez to wszystko uczczony. A więc Bóg, Pan, wzywa swoją oblubienicę. Wiecie, dlatego to jest tak ważne. Kościół. Ja jestem pasjonatem Kościoła. Kościół. Czyli zgromadzenie, czyli ludzie, którzy mówią, tak, ja jestem częścią tego zboru, tego kościoła, ja tutaj należę na dobre i czasami na gorsze chwile, ale ja jestem częścią, będę walczył o ten kościół, będę modlił się, będę stał w wyłomie, będę błogosławił, będę służył dla tego kościoła, którym Pan mnie umieścił. Nie kościół jest najważniejszy, Pan jest najważniejszy, On jest głową ze względu na Niego, Jego miłość do kościoła, my także służymy kościołowi, służymy sobie nawzajem. Tak, jak On postanowił. Tak, jak rozdał nam talenty, tak, jak nas obdarował, zgodnie z tym służymy całym sercem. Inaczej mówiąc, jeśli chcemy kiedyś usłyszeć pochwałę, kiedy chcemy usłyszeć sługo dobry, wejdź, nad małym byłeś wierny, nad wieloma cię postawię, to, moi drodzy, jest to taka postawa, gdzie staramy się to, co Pan nam zlecił, to, co zostało odkryte, to, co zostało nam powierzone też przez przywódców. Chcę to robić najlepiej, jak mogę. Oddać w tym wszystko. Ja kiedyś, wiele, wiele lat temu, brat Kazimierz Sosulski powiedział taką kapitalną rzecz. Jeśli zatroszczysz się o głębię swojego posługiwania, to Bóg zatroszczy się o zakres twojej służby. Amen? Jeżeli zatroszczysz się, żeby najmniejszą rzecz, która ci jest powierzona, którą masz zrobić, cokolwiek by to nie było, najdrobniejsza rzecz, ale w tym będzie twoje serce, twoja miłość, twoje oddanie ze względu na Pana, to wiedz, że ten, który to widzi, ten, który patrzy na serce i na motywy, on będzie rozszerzał, otwierał coraz szerzej drzwi dla twojej służby, bo będzie widział twoje i moje serce. Oblubienica przygotowałaś. Jak się przygotowała? Przez to, że są, chodzą w Bożej obecności. Dlatego, że są posłuszni Jego Słowu i drżą na Jego Słowo. I są tymi, którzy całym sercem są oddani Panu, aby służyć zgodnie z talentami, z obdarowaniem, które Bóg ma dla nich. Abyśmy nie musieli usłyszeć, sługo, to słowo bezczynny, tam w 20 rozdziale Ewangelii Mateusza od 1 do 16 dosłownie znaczy sługo leniwy, opieszały. Moi drodzy, każdy z nas może jest w stanie zrobić różne rzeczy. Jeden więcej, drugi mniej. Pamiętaj, że według tych możliwości Bóg będzie nas rozliczał. Jeżeli masz mniej czasu, albo inaczej, jeżeli mamy rodziny, mamy dzieci, wiadomo, że ten czas jest rozłożony, ale coś możesz zrobić. Coś możesz rękę do czegoś przyłożyć, prawda? Oczywiście myślę, że najgłówniejszym w tym momencie powołaniem jest, abyś troszczył się o swój dom, o swoje dzieci, aby one szły za Panem, aby naśladowały Pana. To jest największe, wydaje mi się, w tym momencie wyzwanie dla rodziców. Ale oprócz tego jeszcze coś mogę zrobić, do czegoś mogę przyłożyć ręce, aby Pan był przeze mnie uwielbiony. Bo chcemy, bo jeśli chcemy podobać się Bogu, jeśli Go kochamy, to nie będziemy bezczynni i bezużyteczni. A więc On potrzebuje nas, On wzywa nas, On chce nas przez to przygotować. I druga rzecz, którą bardzo wyraźnie widzimy, On nas już wyposażył. Wyposaża i już wyposażył. On dał każdemu coś. Jednemu 2, jednemu 5, drugiemu 2, trzeciemu 1 talent. Daje nam moc. A więc, moi drodzy, my otrzymujemy, każdy z nas otrzymuje według tego powołania i zadania siłę i moc. W przyszłą niedzielę w Kościele jest prośba, abyśmy się modlili o powołania. Abyśmy się modlili też i też prośba jest, abyśmy coś z ofiary albo całą ofiarę. My z reguły, jeśli już dajemy, to dajemy część, tak jak zadecydujemy. Nie zawsze. Ale jeśli chodzi o seminarium w Warszawie, prawda? Jest taka prośba. Zauważyłem, czy możemy dostrzec jedną rzecz, że coraz mniej osób jest gotowych, jest chętnych być pastorami. Coraz mniej jest robotników w tym względzie, bo nie myślę, że to jest jedyne to, czy Biblia mówi, że On chce posłać robotników, bo to jest bardzo szeroki zakres. My wszyscy jesteśmy robotnikami. Ale możemy zauważyć, że dzisiaj obecnie już w Polsce są zbory bez pastorów, albo jeden pastor jest pastorami trzech zborów, dwóch zborów, bo nie ma ludzi. Nie ma kogoś, kto by odbierał w swoim sercu powołanie, gotów do poświęcenia, gotów do oddania tego swojego życia. Ale jeżeli On nas wybiera, On też nas uzdalnia, On nas wyposaża. Kiedy w Mateuszu 10 rozdziale od 1 do 14, pamiętacie, tam Jezus mówi, że brakuje robotników i później mówi, dał im moc, kiedy ich wysyła, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali, aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. Dał im moc, wyposaża, udziela autorytetu. Tam jest słowo określające nie tylko moc, siłę, ale określającą autorytet. Bóg daje nam autorytet nad siłami demonicznymi. One nie będą słuchać Andrzeja, bo kim jest Andrzej dla nich? Kim jest Piotr? Kim jest ktokolwiek z nas? Ale będą drżały na imię Jezus. I będą drżały tylko wtedy, kiedy Andrzej, Piotr czy ktokolwiek inny chodzi pod autorytetem Jezusa Chrystusa, w posłuszeństwie, jest sam poddany, bo inaczej nie będą tego respektować, bo one doskonale znają Twoje i moje życie. One doskonale znają słabe nasze punkty, doskonale wiedzą, kiedy próbujesz się przybliżyć do Boga, On zaraz staje jako oskarżyciel i przypomina Ci to wszystko, co jest niewłaściwe w Twoim życiu, abyś przestał się modlić, aby zabrać Ci odwagę do uwielbienia Boga, bo Cię oskarża. Gdyby nie miał podstaw, byłoby łatwo, nie? Ale jeśli ma podstawy, tracisz odwagę, tracisz wiarę. I co trzeba wtedy zrobić? Iść przed Pana i prosić, aby święta krew Jezusa obmyła nas. prosić o to, aby i też naprawić, skorygować swoje postępowanie. I wtedy będzie autorytet. I będzie dana, jest dana nam moc. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. A więc on daje Kościołowi autorytet. Mamy taki zbór w naszym kraju, pastora, którego w szczególny sposób, z tego co słyszę, Bóg używa w tym kierunku uwalniania od demonów. I ludzie przychodzą, przyprowadzają wręcz czasami ludzi związanych demonicznie i w czasie zgromadzenia ci ludzie są uwalniani. Oczywiście nie wygląda to sympatycznie i nie wiem, czy chcielibyśmy się delektować taką, że tak powiem, sytuacją tak zbyt często. Czasami to może być taka sytuacja, która nam może zobrazować, jak wielkimi związaniami są ludzie. Ale Pan udziela autorytetu i daje autorytet. Apostoł Paweł napisał, uzdolnił nas, abyśmy byli sługami w drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale od 4 do 6 wiersza. Moi drodzy, jak jeszcze Bóg nas wyposaża? A więc On nie tylko nas powołuje, posyła, ale też daje nam siłę, daje nam moc, wyposaża nas. Ale popatrzcie razem ze mną do listu do Efezjan, do 4 rozdziału, kiedy jest mowa o wyposażeniu oblubienicy, aby nie była bezczynna na dzień przyjścia Pana, ale aby każdy z nas mógł posługiwać na miarę obdarowania, na miarę powołania i miejsca, które Bóg każdemu z nas wyznaczył. Czytamy tak w 4 rozdziale listu do Efezjan, wiersz 11. I On ustanowił, chodzi o Chrystusa, jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Po co On ustanowił? Wiersz 12 daje odpowiedź. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusa. Zwróćcie uwagę. Oto Bóg daje, oto Chrystus daje, jako głowa Kościoła daje Kościołowi, tu jest użyte słowo wcześniej, dar. To nie jest charyzmat. Tam jest użyte słowo greckie domata, dar wyrażający życzliwość i przychylność, jaką Pan ma wobec swojego Kościoła. I dlatego Kościoła i temu Kościołowi daje dary w postaci ludzi pełniących 5 urzędów. Apostoła, proroka, nauczyciela, pasterza i ewangelisty. Po co oni są dani Kościołowi? Po to, aby oblubienica, aby każdy z nas zrozumiał swoje miejsce w Kościele, swoje powołanie, swoje obdarowanie i abyśmy usługiwali jeden drugiemu, zgodnie z tym powołaniem i obdarowaniem. Aby, popatrzcie, On ustanowił, aby przygotować świętych. To jest kapitalne, choćby te 3 słowa, aby przygotować świętych. Nie przygotowują pogan. Nie przygotowują ludzi, którzy są daleko od Boga. Nie są w stanie ich przygotować, bo tylko święty jest w stanie rozumieć rzeczy Boże. Kto to jest święty? Kiedy patrzę na was, nad nikim nie widzę kółeczka. Ale my wiemy, że święci są ci, którzy zaufali łasce Bożej, objawionej w Jezusie Chrystusie. Uwierzyli w Jezusa całym sercem i przyjęli dla swojego życia, dla swojego serca, przez wiarę, odpuszczenie grzechów, przebaczenie i nowe życie, które jest w Chrystusie Jezusie. Aby przygotować świętych, aby przygotować tych, którzy już w swoim sercu palą się dla Jezusa. Przedtem tak nie było, ale teraz żyją dla Jezusa. Jeszcze nie wiedzą, co mają robić. Jeszcze nie wiedzą, w co zostali obdarowani. Jeszcze nie wiedzą, jak się poruszać, ale ich serce już jest w relacji z Panem. Duch Święty już może ich nauczać. I oto nie tylko Duch Święty ich naucza osobiście, kiedy czytają Słowo, ale Pan dał Kościołowi te służby, te urzędy, aby oni mogli w tym wzrastać. Słuchajcie, przygotować świętych. Jeśli jesteś święty, wiedz o tym, że Bóg robi wszystko, żeby ciebie przygotować. Abyś nie był bezczynny, ale abyś wykonał miejsce, abyś wykonał zadanie, które Bóg ma dla ciebie jeszcze zanim ciebie stworzył. Jestem głęboko przekonany, że Bóg ma dla ciebie i dla mnie zadanie już zanim nas stworzył. A kiedy nas tworzył w łonie naszych matek, On nas tak kształtował, On nas tak ubogacał, abyśmy mogli to zadanie wykonać według Jego powołania i woli. Halleluja. Wielkie Boże plany. I nagle z tym się zderzasz. I mówisz, niemożliwe, żeby Bóg o mnie myślał już wtedy. Tak. Ale to słowo przygotować. To słowo przygotować w greckim jest kapitalnym słowem. Oznacza wyposażyć. Wyposażyć w obfitości, w to, co jest niezbędne, co tylko jest możliwe, abym ja, abyś ty, abyśmy mogli wykonać wolę Pana, wolę Bożą odnośnie naszego życia. Aby przygotować świętych. To słowo katartizo, które tutaj jest użyte, oznacza też, jeśli trzeba wyposażać, jeśli ktoś doznaje potknięcia, ktoś doznaje takiego, tak jak człowiek idzie, potyka się i nagle łamie nogę. To wtedy Grecy używali tego słowa katartizo. To chodziło o złożenie kości z powrotem, aby się na nowo zrosła, na nowo była zdrowa i przywrócona została do funkcjonowania. On dał Kościołowi także takich ludzi, aby nam pomóc. Czasami coś, co jest złamane, coś, co jest rozerwane pomiędzy braćmi i siostrami, aby to na nowo zostało złożone, aby kość przylegała do kościoła, była zrośnięta, aby na nowo mogła się poruszać, abyśmy mogli na nowo usługiwać. Ale tutaj jest powiedziane, aby ich wyposażyć. Do czego? Przygotować do czego? Aby kontemplowali swoje powołanie. Aby kontemplowali i mówili, Panie, jak to dobrze jest być zbawionym i obdarowanym. To jest wyraźnie powiedziane, aby przygotować, wyposażyć świętych, do czego, moi drodzy? Do posługiwania i do budowania ciała. Powiedz tak, jestem powołany. Powiedzcie za mną, jestem powołany i przeznaczony, aby posługiwać i budować Kościół. Tak mówi to słowo. I kiedy staniemy przed Panem, czy nam się to podoba, czy nie, my wszyscy będziemy z tego rozliczeni. Oni wszyscy musieli zdać sprawę, co zrobili z talentami. Aby przygotować. To słowo diakonia, posługiwania, do diakonii. Wszyscy jesteśmy wezwani, przygotowywani, aby posługiwać. Nie stać bezczynnie, nie przyglądać się, nie pomyśleć, niech inny to zrobi. Ja nie dam rady. Coś zawsze dasz radę zrobić. Najdrobniejsza rzecz, ale jeśli ją zrobisz, to tworzy całość, pełnię. I słowo budować, oikodome, budować, nie burzyć, nie niszczyć. Za to będziemy przed Panem odpowiadać. Pan zapyta, słuchaj, budowałeś ten kościół, w którym cię umieściłem? Jaka była twoja postawa, zachowanie, reakcje i tak dalej? Czy ty służyłeś tym kościele? Co robiłeś, aby mój Kościół wzrastał? Popatrzcie, bo co ma być, jaki jest cel tego wszystkiego, nie tylko przez tych 5 służb, ale kiedy te służby usługują innym i my wszyscy wchodzimy w to usługiwanie, popatrzcie, co to jest napisane. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, do poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusa. Inaczej mówiąc, że coraz jaśniej Chrystus będzie we mnie widoczny i coraz jaśniej Chrystus będzie widoczny w zgromadzeniu w Kościele. Wielu z was, kiedy rozmawiam, mówi tak, to co mnie urzeka i dotyka, kiedy przyszedłem do tego zboru, to relacje. Kiedy kończy się nabożeństwo, czy kiedy jeszcze przed rozpoczęciem, jak ludzie się witają, jak podchodzą do siebie, jak się obejmują. Nawet to, że rozmawiają. Jeszcze zanim nabożeństwo się nie zaczęło. Ale rozmawiają w takiej wolności. To dla nas jest zbudowanie. Aby Kościół był budowany wszelkimi sposobami. Dlatego miło jest widzieć, kiedy... No, miło jest widzieć w ogóle uśmiechniętą twarz, nie? I kiedy to okazujemy. Tak mało, a tak dużo znaczy. To jest tak jak ze słońcem. Jak była szaruga i tam mgła i deszcz, to tacy chodziliśmy jak śnięte kury, nie? A ryby. Ryba zmokłe kury. Ale jak słońce, to wszyscy od razu tak jak coś radośniejsi. Niech światło Chrystusa w nas się lśni. Niech to widać. Budujmy. Służmy. Naprawiajmy. Aż dojdziemy do jedności wiary. Do poznania Syna Bożego. Kiedy będziemy się szczycić, tak, ja wiem, kim jest mój Pan. Słuchajcie, ani słowa o nas. O wierze jest mowa, o poznaniu Pana i wymiary Chrystusa, ani słowem o nas. Bo On ma wzrastać. On ma wzrastać, a nas ma ubywać. On ma wzrastać. Dopomóż nam, Panie, aby przygotować. Ale powiesz, no tak, ale nie każdy przecież jest obdarowany. Patrzę na siebie, to chyba Pan mnie w ogóle niczym nie obdarował. Już będę kończył. To słowo każdy, jak już kiedyś wam o nim wspominałem, każdy to jest zaimek osobowy. Ci, którzy maturę robią albo robili niedawno, zaimek osobowy, każdy. A jak się mylę, to mnie poprawcie. Bo dotyczy to osoby, a więc musi być zaimek. Każdemu rozdał. Jednemu 5, drugiemu 2, trzeciemu 1. Każdemu. Czyli to obrazuje całość Kościoła. Ale zobaczmy też na inne miejsca. Rzymian 12 rozdział. Wiersz 2 i 3. Żeby nikt nie miał wątpliwości, nikt nie dał się oszukać, że on po prostu został pominięty. I Pan Bóg zrobił takie wielkie niedopatrzenie co do jego osoby. 12 rozdział, wiersz 3 i 6. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do miary wiary, tak czytam, jak jest w oryginale, jakiej Bóg niektórym udzielił. To jest napisane każdemu. Każdy z nas ma różną miarę wiary. Mamy nie tylko wiarę, aby wierzyć i otrzymać zbawienie, ale masz wiarę, aby w mocy i na miarę tej wiary posługiwać w Kościele Jezusa Chrystusa. I aby demony ustępowały, aby kłaść ręce na chorych, aby byli uzdrawiani. Każdy z nas ma różną miarę wiary, aby służyć w różnoraki sposób. Każdemu. 6 wiersz. A mamy różne dary. Według udzielonej, tu jest słowo charyzmat, udzielonej nam łaski i tak dalej. Niech będzie używane stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu z nas udzielił. 1 Koryntian 12, 7. Kiedy mowa jest o przejawach, manifestacjach darów Ducha Świętego w zgromadzeniu, jest napisane, a w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. W każdym. W każdym. Każdym świętym. Czyli odkupionym. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, wiersz 10, 11. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. 1 Piotra, 4 rozdział, wiersz 10, 11. 1 Piotra 4, 10. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał. I jeszcze wróćmy do Efezjan, do 4 rozdziału. 15 i 16 wiersz. Lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości. wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Myślę, że więcej dowodu nie potrzebujemy. To jest tak jasno i tak mocno przedstawione w Bożym Słowie. I Pan chce, żebyśmy posługiwali i żebyśmy budowali siebie wzajemnie, aż Kościół dorośnie do pełni wymiarów Chrystusa. I ty i ja mamy w tym udział. Tu jest mowa o tych pięciu służbach w szczególny sposób, poprzez nie, ale także ty i ja mamy w tym swój udział, swoją cząstkę. On jest dobry. I On przyjdzie. Ale teraz Jego oblubienica przygotowuje się. Nie ma lepszej możliwości przygotowywania siebie, jak to, że jesteś tym, który służy. Kiedy weźmie się stare narzędzia rolnicze, brony czy pług i go odstawisz na jakiś czas, to wiecie, co się z nim dzieje? Rdzewieje. Ale wystarczy, że go zagłębicie w ziemię. Za chwilę zaczyna jego ostrze lśnić. Halleluja. To jest sposób, abyśmy dbali o naszą czystość, o świętość. Bo nie możesz usługiwać, kiedy masz świadomość brudu, nieczystości w swoim życiu. Nie masz ani odwagi i dobrze, że nie masz. Ale kiedy się oczyszczamy. A także wiecie, nie jesteśmy doskonali. Kiedy usługujemy, to też Bóg może nam pokazywać na wiele, wiele innych rzeczy, które musimy powiedzieć, coś z tym muszę zrobić. Właściwie ja wiem, co powinienem zrobić. Muszę to z mojego życia usunąć. Halleluja.